Komentarze Radia Gdańsk.
9.10, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś razem ze mną komentować bieżące wydarzenia będą redaktor Michał Osowski, Tygodnik Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
I redaktor Artur Cejrowski, portale Politycy.pl i Stefczyk Info. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi i dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, panowie, zacznijmy od szczytu NATO, który dzisiaj rozpoczyna się w Madrycie. To jest szczyt bardzo istotny. W takim jesteśmy momencie historii, że wszystkie ustalenia dotyczące działania Sojuszu Północnoatlantyckiego są bardzo istotne. A już Jens Stoltenberg, czyli szef NATO, twierdzi, że będzie to spotkanie bardzo historyczne i spodziewane jest między innymi wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który planuje ogłosić przedłużenie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz zmiany w rozmieszczeniu wojsk Stanów Zjednoczonych w krajach bałtyckich. Panowie, co jest tak naprawdę najbardziej istotną rzeczą, która powinna zostać poruszona podczas tego szczytu? Redaktor Michał Osowski.
To znaczy tak, no, czasy są trudne, więc dobrze by było, żeby szczyt NATO też był przełomowy. Czy tak się stanie, zobaczymy. Na razie są zapowiedzi, zobaczymy, co z tego wyniknie. Co dla nas istotne? No, kwestia najbardziej chyba istotna, ponieważ są tutaj zapowiedzi zwiększenia sił szybkiego reagowania tam do 300 tysięcy ludzi. Natomiast tak mi się wydaje, że najważniejsze, to co powinno się zmienić, to co, do czego trzeba dążyć, to zmiana tej strategii NATO, strategii potykacza. Znaczy z naszego punktu widzenia zwiększanie liczebności sił zbrojnych, sił szybkiego reagowania oczywiście jest bardzo istotne. Każda z tych rzeczy jest istotna. No niemniej jednak pamiętajmy, że ta strategia NATO obecnie zakłada, że te wojska będą dopiero przerzucane po wybuchu działań wojennych. Ten czas jest szacowany różnie, nawet do sześciu miesięcy. To oznacza, że w przypadku na przykład Polski ta granica obrony może się gdzieś tam, nie wiem, usytuować na Wiśle albo nawet jeszcze bardziej na zachód. W przypadku krajów bałtyckich to już w ogóle w zasadzie te państwa, można powiedzieć, zostaną zajęte w 100%. I to jest też takie główne zastrzeżenie państw bałtyckich, które no, boją się tej strategii, dążą do zmiany tej strategii. Tak samo tutaj Polska no, zabiega o to, żeby ta strategia była zmieniona. Na razie to wygląda na to, że troszeczkę to idzie w tym kierunku, że te głosy tutaj z Polski, z Europy Środkowo-Wschodniej są gdzieś tam bardziej zauważalne niż na pewno jeszcze wcześniej. Natomiast pytanie, czy to rzeczywiście dojdzie do zmiany tej strategii podczas tego szczytu, no raczej nie sądzę, ale no ważne, żebyśmy szli jednak w tym kierunku, żebyśmy to popychali do przodu.
No właśnie, sporo mówimy o tym, o obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale bardzo istotna jest również obecność wojsk natowskich w krajach bałtyckich. Artur Cejrowski, zgadza się pan z moją opinią?
Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Tutaj największym problemem jest chyba to, że musimy, podejmując tego typu dyskusje, rozdzielić to, co chcielibyśmy, żeby ten szczyt NATO przynosił, a co on faktycznie przyniesie. I ja się obawiam, że on niestety nie będzie przełomowy, a tutaj nie mamy już zbyt wiele czasu. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa od 24 lutego bieżącego roku i to jest no, wyzwanie rzucone właśnie sojuszowi NATO i chcielibyśmy, żeby ten szczyt był w takim mocno jednoznacznym i stanowczym tonie, żeby w takim jednoznacznym i stanowczym tonie opisał to, jak Rosja realizuje swoją politykę, bo dopiero to tak naprawdę jest warunkiem możliwości w mojej ocenie kolejnych działań podejmowanych przez państwa NATO. To rozpoznanie Rosji jako agresora i wówczas przejście do konstruowania polityki bezpieczeństwa wobec tego bardzo konkretnego zagrożenia. A to oznacza no, na przykład większe wydatki na zbrojenia, których dokonuje Polska, z którymi kłopot mają niektóre państwa sojusznicze, bo przecież poza tym słynnym artykułem 5, o którym mówimy bardzo często, który w takim trochę lapidarnym skrócie oznacza, że atak na jednego członka NATO jest de facto atakiem na cały sojusz, jest też artykuł 3 traktatu dotyczącego NATO, który zobowiązuje członków sojuszu do utrzymywania sił zbrojnych w takiej kondycji, która umożliwia w razie konieczności wykonywanie obowiązków traktatowych. I z tym mają problem Niemcy, z tym mają problem inne państwa, które są niestety w bardzo mocnym stopniu trochę rozleniwione, jeżeli chodzi o konstruowanie armii, mówiąc delikatnie. Jeżeli mielibyśmy mówić o konkretach, to dla nas arcyważne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. A dziś mamy niestety taką sytuację, kiedy kanclerz Niemiec Olaf Scholz jedzie jakiś czas temu na Litwę, zapowiada, że będzie tam stała stacjonowała brygada niemiecka, ale kiedy jest dopytywany o to, co w konkretach będzie to oznaczało, to on niestety nie wie i nie jest w stanie odpowiedzieć, czy ci żołnierze będą na Litwie, czy będzie to brygada szybkiego reagowania rozlokowana jednak w Niemczech. Wciąż brakuje takiej stałej struktury odstraszania na wschodniej flance NATO, od stałej obecności wojsk. Do tej pory w krajach bałtyckich mamy jedynie komponenty takie chyba wszędzie batalionowe. W Polsce jest około 5000 żołnierzy, w innych państwach jest około 1000 żołnierzy. I to jest ogromny błąd. Musimy mieć stałą, większą obecność sił NATO na wschodniej flance, bo z tej strony sojusz jest najbardziej zagrożony i to trzeba błyskawicznie naprawić. Mam nadzieję, że ten sojusz się do tego zbliży.
Panowie, polscy politycy, chociażby wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi o tym, że należy zmienić koncepcję strategiczną NATO, bo okazuje się, że, o czym niewiele osób wie, że NATO ma koncepcję strategiczną jeszcze z 2010 roku i tam Rosja nazywana jest partnerem, a polskie władze domagają się tego, żeby NATO w jednoznaczny sposób określiło Rosję jako agresora i państwo, które zagraża bezpieczeństwu państw sojuszu. Dlaczego waszym zdaniem jeszcze do tej pory ta stara koncepcja strategiczna z 2010 roku obowiązuje? Michał Wosowski.
No właśnie, to została, obawiam się, że na ten szczyt w Madrycie będzie po prostu odkurzona, odświeżona ta koncepcja stara. No obowiązuje dlatego, że te duże instytucje działają dosyć powoli, dość uważam wolno dochodzi do też jakby szefów wielu państw taka myśl, że jednak Rosja stanowi realne zagrożenie. No to widzimy nawet w wyniku działań, oczywiście w słowach to wszystko wygląda dość dobrze, dość fajnie, natomiast już w praktyce wygląda to zdecydowanie inaczej w przypadku niektórych państw. No i tak samo jest ze strategią NATO, żeby tą strategię zmienić, jest potrzebna jakaś wola polityczna państw członkowskich, która oczywiście jest deklaratywna, natomiast już w fazie wykonawczej jest gorzej. No i właśnie to, o czym mówiliśmy, ta strategia musi się zmienić. To nie może być tylko oparte na wojskach szybkiego reagowania. Tutaj właśnie mój przedmówca tutaj przywołał słowa kanclerza Scholza, który no oczywiście powie, że brygada ma stacjonować w państwach bałtyckich, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo czy będzie to brygada stała, czy będą to siły szybkiego reagowania. Dla nas najważniejsze jest, żeby to jednak były brygady stałe. Dla nas najważniejsze jest to, żeby przynajmniej były budowane magazyny, żeby ten sprzęt, który ma być wykorzystany do obrony flanki wschodniej, żeby już tutaj stacjonował, żeby nie trzeba było go ściągać dodatkowo, bo to jest kolejny czas, to jest kolejny sposób jakby skraca to, znaczy wydłuża ten czas reakcji. A po doświadczeniach w Buczy, w Irpieniu, w Mariupolu, no widzimy, że co się dzieje wtedy, kiedy wojska nie ma, jak reaguje Rosja, jak wojsko rosyjskie rozwiązuje kwestie wojny. To jest po prostu ludobójstwo i to będzie oznaczało cierpienie setek tysięcy ludzi i tragedię dla tych osób. Także tutaj ta strategia na to musi się zmienić.
To jeszcze na koniec tego wątku spytam Artura Cejrowskiego, czy podczas szczytu w Madrycie usłyszymy jakieś konkretne informacje dotyczące ścieżki wstąpienia Szwecji i Finlandii do NATO?
Mamy na to nadzieję, ale jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, redaktorze, to chciałbym się odnieść jednym słowem do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do tej strategii, w której Rosja jest jeszcze partnerem NATO. To jest, cytując klasyka, taka strategia, w której NATO grało rolę, mówiąc polskim klasykiem, miękiszona niestety, bo przecież w 2010 roku jeszcze prezydenta Miedwiediewa zapraszano na szczyt NATO, on brał udział w spotkaniach i był nazywany tam partnerem, więc ta strategia musi się zmienić, to musi być absolutny początek, to jest w ogóle taki fundament, bez którego nie ma rozmowy, o tym mówiłem na samym początku tej swojej pierwszej powiedzi, musi się zmienić strategia NATO i rozpoznanie Rosji nie jako sojuszu, nie jako państwa partnerskiego, ale jako państwa, które jest bezpośrednim zagrożeniem dla sojuszu. Co do Rosji i co do Turcji, to no, mamy tutaj sytuację, kiedy znów NATO wchodzi w jakieś przedziwne targi z Turcją, kiedy ona próbuje coś ugrać, mając pewnego rodzaju zarzuty wobec Szwecji i Finlandii w kwestiach dotyczących Kurdów, którzy tam uciekają przed niebezpieczeństwem, które grozi im w Turcji. No i to jest też przedziwne, bo NATO nagle zaczyna się zachowywać troszkę jak taki, jak na targu, kiedy dokonujemy nad... W sytuacji ogromnego zagrożenia jakiegoś handlu, które no, nie jest chyba na to czas i miejsce. Ustalmy fakty, a później dogadujmy szczegóły i może bez takich zabaw, bez tego typu strategii teraz.
Panowie, to zmieniając temat. Władze Smoleńska zdjęły polskie flagi z masztów na cmentarzu w Katyniu, a mer Smoleńska stwierdził, że to bardzo dobra decyzja. Ministerstwo Kultury podjęło jedyną słuszną decyzję. Należy zdjąć flagę Polski. Katyń to rosyjski cmentarz, to rosyjska historia. No trudno to skomentować, ale jednak chyba musimy. Michał Osowski.
No tak, no ciąg dalszy, można powiedzieć, stosunków polsko-rosyjskich. Polska jasno opowiada się po stronie Ukrainy, jest liderem tej walki o niepodległość Ukrainy. Też w naszym kraju są takie tendencje, żeby usuwać te symbole postsowieckie. Odpowiedź Rosji, zdjęcie polskiej flagi w Katyniu, no taka w stylu Rosji, tak można by powiedzieć w zasadzie. To jest zakłamywanie, zamazywanie historii, przeinaczanie tego. No w zasadzie to już nawet trudno to komentować, bo to wszystko tak jakby sytuacje, które wydawały się, że one nie mogą mieć miejsca, nie powinny mieć miejsca, się tak bardzo, bardzo mocno zmaterializowały i tym samym cofamy się, można powiedzieć, te kilkadziesiąt lat, dobrych kilkadziesiąt lat do tyłu i mamy okazję żyć w czasach, gdzie stosunek Rosji do Polski jest no, bez żadnych już chyba, albo bez wielu tak naprawdę takich filtrów zagłuszających rzeczywiste intencje.
A to może spytam tak prowokacyjnie, może nie należało usuwać symboli rosyjskich z polskich ulic, miast czy placów arcykielskich?
Symbole rosyjskie, jakie drogi kolego redaktorze nazwałeś, to były symbole rosyjskiej agresji na Polskę, symbole rosyjskich zbrodni dokonanych na Polakach i Polsce. Natomiast symbole polskie w Rosji to są symbole innych zbrodni, które Rosjanie dokonywali na Polakach, więc ten rachunek w żaden sposób nie jest symetryczny, bo w jednym i drugim przypadku mamy symbole, które dotyczą rosyjskich zbrodni i miejsca pamięci polskie, które mamy w Katyniu i w Miednoje i w kilku innych miejscach rozsianych gęsto po Związku Sowieckim. To kolejny dowód na to, że Rosją, proszę wybaczyć mocne słowa, rządzą barbarzyńcy, rządzą ludzie, którzy mają więcej wspólnego z azjatycką dziczą znaną nam z XIX i XX wieku, a nie z współczesną, cywilizowaną europejską elitą, za którą chcieliby uchodzić. Zapraszanie tych ludzi na europejskie salony jest skandalem. Rozmowa z nimi, którą uskuteczniają europejscy prezydenci i premierzy, to jest kolejny skandal. To jest azjatycka dzicz, która nie ma nic wspólnego z cywilizowanymi przywódcami Zachodu i te działania, które obserwujemy, to są kolejne działania wymierzone w Polskę. Kolejny akt antypolskiej polityki prowadzonej przez Rosję od lat.
To jeszcze na koniec pytam panów o wypowiedź marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który na jednym ze spotkań z mieszkańcami w województwie zachodniopomorskim stwierdził, że po wygranej przez Koalicję Obywatelską wyborów Roman Giertych zostanie prokuratorem generalnym, a Telewizja Polska pójdzie do likwidacji. Michał Soski, czy to jest rzeczywiście program, cały program Platformy na te wybory?
No tak, na to wygląda. To jest rozumienie demokracji przez opozycję. To jest bardzo smutne, bardzo, bardzo przykre, bo ja jednak zawsze stałem i stoję na stanowisku, że opozycja jest w demokratycznym świecie bardzo potrzebna. Mamy taką opozycję, jaką mamy. Pozostaje nam ubolewać nad tym wszystkim. Też o tym mówię wielokrotnie, że jedyną opozycję, jaką ja dzisiaj jestem w stanie dostrzec, to jest wewnętrzna opozycja chyba w Zjednoczonej Prawicy, która gdzieś tam działa wewnętrznie. No to tak nie powinno oczywiście wyglądać, ale tak jest. No i to w zasadzie chyba za cały komentarz. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść tutaj do słów mojego przedmówcy. Nie wiem, czy ja może zostałem źle zrozumiany. Ja absolutnie tutaj nie porównuję jednych symboli do drugich. To jest dla mnie jasna i oczywista sytuacja. I od dawna stoję na stanowisku, że jakikolwiek dialog z Rosją jest po prostu czymś negatywnym, złym i bezsensownym. Co to się dzieje teraz, co to się działo po 2014 roku również. Natomiast no, jest to pewna naturalna konsekwencja, tak? Tego, że Polska opowiada się po jakiejś określonej stronie. Odpowiedź Rosji jest tutaj no, taka, do jakiej nas Rosja przyzwyczaja w zasadzie, tak? Czyli pozbawiona, można powiedzieć, jakiejś prawdy, pozbawiona jakiegoś sensu i w tym kontekście tutaj no, na pewno nie należy się spodziewać innych reakcji.
No zdecydowanie. A jeszcze o słowa Tomasza Grodzkiego spytam Artura Cejrowskiego.
No cóż, w tej konfiguracji chyba należy oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że sympatyzujący z opozycją ksiądz Sowa zostanie wybrany na prymasa Polski. To jest chyba mój jedyny komentarz do tego, jak możemy komentować tego typu zapowiedzi ze strony sympatyków Platformy Obywatelskiej.
No i tu postawimy kropkę. Michał Osowski, tygodnik Solidarność i Artur Cejrowski, portale wpolityce.pl i Stefczyk Info byli moimi gośćmi. Dziękuję panom.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.